Tak, to prawda, wszystko przemija. Są rzeczy ładne, ale krótkotrwałe. Genialne, ale też krótkotrwałe. Jakieś przykłady przychodzą wam do głowy? Czegoś ładnego, ale łatwo zniszczalnego. Na przykład piękny, czerwony, chromowany, wypolerowany Fiacik 500 z białą skórzaną tapicerką. Ale w oczach mamy ten sam samochód za wiele lat, zmatowiały, powgniatany, pordzewiały, a wreszcie w postaci takiej kostki, już sprasowany na złomowisku. Takie oczywiste obserwacje. Są rzeczy zniszczalne, ale są też niezniszczalne. We Władcy Pierścieni jest taka scena, gdy krasnolud Gimli chwyta za potężny topór i uderza w pierścień. Topór się rozpada, a pierścień zostaje bez jednej rysy. Ostatnio ktoś kupił komuś filiżankę z Rosenthala na urodziny, taka szlachetna porcelana. Założę się, że z racji ceny co róż pojawia się taka obawa, oby tylko nie spadła na ziemię. W oczach mamy ciągle tą filiżankę, obraz filiżanki spadającej na posadzkę w zwolnionym tempie, się rozpryskuje. Ale są rzeczy dla kontrastu bardzo trwałe. Wysoko cenionym materiałem w budownictwie jest granit. Z racji swojej wytrzymałości. Jak ktoś szuka czegoś naprawdę trwałego, granit. Poznamy dzisiaj kolejny odcinek listu do Hebrajczyków i będzie właśnie o rzeczach zniszczalnych i niezniszczalnych. 12 rozdział tegoż listu, wybrany wers, popatrzmy. Wy natomiast przystąpiliście do pośrednika Nowego Testamentu, Jezusa, do pokropienia krwią, która przemawia mocniej niż krew Abla. Strzeżcie się, abyście nie stawiali oporu temu, który do was przemawia. Jeśli bowiem tamci nie uniknęli kary, ponieważ odwrócili się od tego, który na ziemi mówił, o ileż bardziej my, jeśli odwrócimy się od tego, który z nieba przemawia. Głos jego wstrząsnął wówczas ziemią, a teraz obiecuje, mówiąc jeszcze raz, wstrząsnę nie tylko ziemią, ale i niebem. Te zaś słowa jeszcze raz wskazują, że nastąpi zniszczenie tego, co zniszczalne, a więc tego, co zostało stworzone, aby pozostało to, co jest niewzruszone. Dlatego też, otrzymując niewzruszone królestwo, trwajmy w łasce, a przez nią służmy Bogu ze czcią i bojaźnią. Bóg nasz bowiem jest ogniem pochłaniającym. Witam na zajęciach z materiałoznawstwa. Rzeczy zniszczalne, niezniszczalne. Będziemy dzisiaj walić młotem w różne materiały i badać ich wytrzymałość. Bierzemy na przykład taką filiżankę z Rosenthala i walimy w nią młotem. Przykry widok, tak? Tylko pył poszedł z niej. Ale czasami chcemy coś rozbić, a się nie da. Jakiś uporczywy mur z betonu na przykład. Ile się koparki namęczyły przy wyburzaniu starych fundamentów tutaj nieopodal, by je pokruszyć, wyciągnąć z ziemi. Czasami coś jest trudne do usunięcia też w przenośni. Chcielibyśmy usunąć, a się nie da. Do takich bardzo trudno usuwalnych rzeczy należy coś, o czym możemy przeczytać tutaj w naszym fragmencie w wersie 24. Krew Abla. Co to jest krew Abla? Czy kojarzymy? Gdzie ta krew się znajdowała? Krew Abla. Na rękach Kaina, jego brata, tak? Żyjemy w czasach, kiedy nasze komórki już same się porozumiewają między sobą bez naszego udziału. Na przykład moja komórka bardzo często się porozumiewa z komórką Jarka i właśnie dziwimy się, że komórki do siebie dzwonią. Ale już wszyscy powyłączali, tak? Dobrze. Gdzie jest krew Abla? Tak? Na rękach Kaina. Kain zabił swojego brata Abla i na jego rękach były ślady krwi brata. Kain bardzo by chciał usunąć krew brata ze swoich rąk. Był winny. Chciałby cofnąć czas, usunąć konsekwencje, bo były konsekwencje tego, co zrobił, ogromne. Czekała go kara, o której powiedział, możemy o tym przeczytać w Księdze Rodzaju, że jest tak trudna, że nie będzie mógł jej znieść. Tą karą było wygnanie. I skutki jego złego czynu szły za nim przez całe życie. Chętnie by je usunął, gdyby mógł. Jest to obraz pewnego doświadczenia, które znane jest absolutnie każdemu z nas. Poczucie winy. Czasami jest bardzo wielkie. Co ludzie robią, jak mają krew na rękach? Chcieliby ją usunąć, dosłownie i w przenośni. Niektórzy chcieliby odpokutować. Mają nadzieję, że jak zrobią wystarczająco dużo dobrego, zbudują szpital czy coś relatywnie wielkiego, to okupią swoje winy. Will Smith w filmie Siedem dusz. Może niektórzy pamiętają. Jest winny śmierci 7 osób. Postanawia znaleźć 7 ludzi, którym pomoże, oddając nawet własne organy. Przejmujący obraz, jak człowiek czasami chce odpokutować, usunąć krew, którą ma na rękach. Ale poczucie winy bywa jak taki betonowy albo żelbetowy mur zamykający drogę i człowiek marzy o tym, żeby go usunąć. Co krew Abla ma wspólnego z nami, o której to czytamy tutaj w naszym tekście? Ktoś może pomyśleć, całe szczęście, że takie rzeczy mnie nie dotyczą, tak, jakaś tam krew. Okazuje się jednak, że krew Abla na rękach Kaina symbolizuje problem, który dotyczy absolutnie każdego z nas. List do Rzymian i pewne słowa z 3 i 6 rozdziału, popatrzmy. Wszyscy bowiem zgrzeszyli i pozbawieni są chwały Bożej, a zapłatą za grzech jest śmierć. Bóg mówi, wszyscy zgrzeszyli, każdy zrobił coś złego i każdy jest obciążony winą. Jaką? Patrząc na konsekwencje w ostatnim zdaniu, nie różnimy się od Kaina. Jak Kain miał na rękach krew Abla, tak każdy z nas, mówiąc symbolicznie, ma krew na rękach. Chociaż na zewnątrz nie popełniamy takich rzeczy jak Kain, to w głębi serca zobaczmy, jakie światło Słowo Boże rzuca na nasze serca. Ewangelia Mateusza 5. Słyszeliście, że powiedziano przodkom nie zabijaj, a kto by się dopuścił zabójstwa, podlega sądowi. A ja wam powiadam, każdy, kto się gniewa na swego brata, podlega sądowi. Już trochę bliżej, prawda? Albo list do Rzymian, 3 rozdział. Przeczytamy o tym, jak zepsute, albo jak zepsuło się serce człowieka. Wszyscy zboczyli z drogi, razem się zepsuli, Nie ma takiego, co dobrze czyni, zgoła ani jednego. Grobem otwartym jest ich gardło, językiem swoim knują zdradę, jad żmijowy pod ich wargami, ich usta pełne są przekleństwa i goryczy, ich nogi szybkie do rozlewu krwi. Każdy człowiek, czy jest tego świadomy, czy nie, jest obciążony tym. I jest to wina, dla której adekwatną zapłatą jest śmierć, czyli wieczne oddzielenie od Boga. Co więc my, każdy z nas ma wspólnego z Kainem? Zostaliśmy wszyscy wygnani, tak jak Kain. Nasze winy zbudowały betonowy mur między nami a Bogiem. Jeżeli myślisz o sobie inaczej, to zbadaj ten temat. Na rękach mamy krew Abla, mówiąc symbolicznie. Jest jednak rozwiązanie, o tym jest nasz fragment, rozwiązanie problemu winy. Potrzebujemy, jak czytamy w wersie 24, czego? Pokropienia krwią, która przemawia mocniej niż krew Abla. Potrzebujemy właśnie tego, co zostało nazwane tutaj w sposób bardzo ciekawy, pokropienia krwią Chrystusa. A krew Chrystusa przemawia głośniej niż krew Abla. To jest taki symboliczny sposób przedstawienia dzieła Chrystusa, którego dokonał na krzyżu. A w sposób bardziej opisowy, zobaczmy, list do Rzymian, 3 rozdział. Wszyscy bowiem zgrzeszyli i pozbawieni są chwały Bożej, a dostępują usprawiedliwienia darmo z Jego łaski przez odkupienie, które jest w Chrystusie Jezusie. Jego to ustanowił Bóg narzędziem przebłagania przez wiarę mocą Jego krwi. Cały czas ten obraz, ślady krwi na naszych rękach, czyli nasza wina, mogą zostać przykryte przez krew Chrystusa. On przyjął na siebie karę, która należała się nam. Oddał życie na krzyżu, by zapłacić za nasze winy. Gdy zaufamy Chrystusowi, zaczyna to nas dotyczyć. Tak? Otrzymujemy od Niego dar przebaczenia. Poczucie winy zmienia się w doświadczenie przebaczenia. I dzieło, którego Chrystus dokonał na krzyżu, jest jak taki potężny młot, który rozwala mur. Rozhuśta się, uderza w ten mur i go rozwala. Mur oddzielający człowieka od Boga i już tego muru nie ma. Takie rozwiązanie problemu poczucia winy, poczucia tego muru, który wyrósł między nami a Bogiem. Mur został usunięty. Jednak człowiek to człowiek. Człowiek nie ufa dziełu Chrystusa. Nie ufa temu, że krew Chrystusa jest silniejsza niż krew Abla i próbuje o własnych siłach rozwiązać problem swojej winy, usunąć mur. W jaki sposób? Typowy. Przez swoje dobre uczynki, przez obietnice poprawy. Co byście pomyśleli, gdybyście zobaczyli, jak ktoś podchodzi do betonowego muru ze scyzorykiem albo z łyżką czy śrubokrętem, by sobie z tym murem poradzić, by go rozwalić. Pomyślelibyśmy, że chyba nie pomyślał, ale jednak coś takiego dzieje się ciągle na naszych oczach. Właśnie to, jak człowiek próbuje rozwiązać problem swojej winy przed Bogiem. Przez swoje własne wysiłki, chociaż podręcznik, Słowo Boże mówi, że to jest niemożliwe, nie da się rozwiązać problemu swojej winy przez jakieś własne dobre uczynki. Zobaczmy list do Galatów 3. Na tych wszystkich, którzy polegają na uczynkach prawa, ciąży przekleństwo. Człowiek, który ufa, że rozwiąże problem swojego długu wobec Boga przez swoje dobre uczynki, jest przeklęty. Co to znaczy? Jeszcze dalej jest od Boga. Jeszcze bardziej oddala się od Boga, zamiast się do Niego zbliżyć. Chociaż myśli, że się zbliża, bo się stara, tak naprawdę jest przeklęty, czyli jeszcze dalej wygnany od Boga. Albo inne miejsce w instrukcji, też list do Galatów 2. Jednak przeświadczeni, że człowiek osiąga usprawiedliwienie nie przez wypełnianie prawa za pomocą uczynków, lecz jedynie przez wiarę w Jezusa Chrystusa, my właśnie uwierzyliśmy w Chrystusa Jezusa, aby osiągnąć usprawiedliwienie z wiary w Chrystusa, a nie przez wypełnianie prawa za pomocą uczynków, jako że przez wypełnianie prawa za pomocą uczynków nikt nie osiągnie usprawiedliwienia. Jest mur, za nim jest zbawienie, za nim jest życie z Bogiem. Ale ludzie stoją tutaj, przed murem. Podchodzą do betonowego muru ze śrubokrętami, scyzorykami, łyżeczkami i strasznie się męczą, tak? Starają się ten mur naruszyć. Dniami i nocami dziubią w ten mur. Obiecują sobie, że dadzą z siebie wszystko. Zachęcają się nawzajem, tak, sensem naszej wiary jest, są dobre uczynki, zasłużyć i tak dalej. A mur jak stał, tak stoi. Wreszcie jak się bardzo zmęczyli, to ktoś wpadł na pomysł, żeby zamalować ten mur i powtarzać sobie, że go nie ma. Tak długo, aż uwierzymy, że go nie ma. Czy ktoś tu widzi jakiś mur? No w sumie coś tam jest, ale przecież wiadomo, że to nie jest mur. Kto wierzy, że nie ma muru? Wszyscy wierzymy. Napiszmy więc 1000 prac doktorskich, że muru nie ma. A do tego zbudujemy teatr, w którym będziemy grać, że muru nie ma. To wszyscy już jeszcze bardziej uwierzą, że muru nie ma i rozwiążemy problem. A mur jak stał, tak stoi. Więc budujmy sobie wesołe miasteczko i zapomnijmy o całej sprawie. Ale cały czas stoi obok wielka maszyna z wielkim młotem, a w niej siedzi ktoś, kto może ten mur rozwalić w 5 minut. Po co dłubać scyzorykami? Po co udawać, że muru nie ma, skoro może być usunięty? Krew Chrystusa jest mocniejsza. Dzieło Chrystusa, którego dokonał na krzyżu, jest potężniejsze od tego muru, który nas oddziela od Boga. Jest jak potężny młot, który jak się rozhuśta, to kruszy mur na kawałki. Tylko trzeba zaufać, no bo za tym murem jest zbawienie. Ale Chrystus, chociaż ma wielką moc, chociaż ma potężny młot, który rozwala wszelkie przeszkody, jest jednocześnie cichy i delikatny. Nie zrobi niczego w naszym życiu, jeżeli mu nie zaufamy. Nie zrobi niczego, jeżeli go nie poprosimy. A więc my nie słyszymy młota, który rozwala mur, tylko co słyszymy? Popatrzmy. Księga Apokalipsy 3:20. Chrystus mówi: oto stoję u drzwi i pukam. Jeśli ktoś posłyszy mój głos i drzwi otworzy, wejdę do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną. Jezus, chociaż ma potężną moc, która kruszy wszystko, usłyszysz go tylko poprzez pukanie, tak? Nie zrobi niczego, na co mu nie pozwolisz. Nigdy nie pogwałci w najmniejszym stopniu twojego prawa wyboru, które ci przyznał. Klamka jest zawsze po twojej stronie. Jeżeli zaufasz, zaprosisz go do swojego życia, czyli nawrócisz się do niego, dasz mu prawo, żeby przebudował twoje życie, powiesz mu: uczyń mnie takim, jakiego mnie pragniesz mieć. On wtedy rozhuśta ten wielki młot i rozwali, i wtedy swoją moc zastosuje, rozwali ten mur, który oddziela ciebie od Boga. Bo krew Chrystusa jest mocniejsza od całego twojego czy mojego poczucia winy, które masz albo powinieneś mieć, czy powinnaś, bo ta wina jest realna. Tak? Każdy z nas ma na ręku krew Abla. Krew Chrystusa jest mocniejsza. Krew Chrystusa jest adekwatnym narzędziem do rozwiązania naszego problemu grzechu, winy, zła, czegokolwiek takiego w naszym życiu. I on musiał oddać swoje życie na krzyżu, żeby to umożliwić. Więc nie wygłupiaj się z tymi twoimi wysiłkami, staraniami, schowaj scyzoryk, śrubokręt, łyżeczkę i zaufaj jemu, że to on usunie ten mur, który oddziela ciebie od Boga, a nie przez twoje dobre uczynki. Jeżeli to się dzieje w życiu pojedynczego człowieka, to ten plan zbawienia, to dzieło zbawienia, które Chrystus dokonał, i on zamieszkuje w nas, tak? Zapukał, otworzyliśmy, powiedzieliśmy: chodź. Wtedy przebaczy wszystkie nasze grzechy, przeszłe, teraźniejsze, przyszłe. Uczyni to w sposób skuteczny, raz na zawsze, rozwali ten mur i już nigdy żaden grzech nie stanie się powodem oddzielenia od Boga. W tym momencie po prostu obdarza cię zbawieniem. Po to ten mur został rozwalony, po to Chrystus ten problem rozwiązał, byśmy mieli zbawienie, czyli wieczność z Nim. Zgodnie z obietnicą, popatrzmy, 1 Jana 5, a świadectwo jest takie, że Bóg dał nam życie wieczne, a to życie jest w Jego Synu. Ten, kto ma Syna, ma życie. A kto nie ma Syna Bożego, nie ma też i życia. O tym napisałem do was, którzy wierzycie w imię Syna Bożego, abyście wiedzieli, że macie życie wieczne. Oto jeden z fragmentów Bożego Słowa, który pokazuje, że kiedy ktoś zaufał Chrystusowi, otworzył drzwi, Chrystus wszedł, mur został zburzony i człowiek otrzymał osobisty dostęp do Boga, to otrzymał go już na zawsze. Ma już życie wieczne i nikt go tego nie pozbawi. Ale człowiek to jest dziwna istota. Tak jak wcześniej wmawiał sobie, że muru nie ma, chociaż był, tak teraz, gdy muru już nie ma, człowiekowi czegoś brakuje. Więc snuje rozważania. No jeżeli nie ma tego muru, jeżeli już nic nas nie może oddzielić od Boga, jeżeli zbawienie, jeżeli już ktoś je ma, to jest nieutracalne, to teraz ktoś sobie może pomyśleć, że może robić co chce. Więc chrześcijanin sobie pomyślał: jeżeli żaden grzech nie może nigdy być, stać się już powodem odpadnięcia od Boga, to człowiek może sobie żyć jak chce. Więc nie możemy mówić, że muru już nie ma, raz na zawsze, bo wtedy ktoś sobie pomyśli, że hulaj dusza, piekła nie ma. Więc logiczne jest, że ten mur jest. Prawda, że widzicie ten mur? Kto widzi mur? Chyba każdy rozumie, że musi być, chociaż go nie ma. I znowu można napisać milion prac doktorskich, że mur jest i powoływać się jedni na drugich, chociaż muru nie ma, tak? Chociaż Bóg nam pokazuje, że zbawienie jak już jest, to jest na zawsze, dlatego nazywa się wieczne. Zresztą jaką odpowiedź daje na te dylematy, które gdzieś tam chrześcijanie snują w swoich głowach? Dzisiejszy fragment, na te ludzkie kalkulacje. Pamiętamy? Krew Chrystusa przemawia mocniej niż krew Abla. Krew Chrystusa jest zawsze skuteczniejsza niż nasz grzech. Inaczej mówiąc, Boże przebaczenie od tej chwili, kiedy Chrystus w nas zamieszkał, jest zawsze większe od naszego grzechu. Nie możemy Boga przelicytować naszym grzechem, bo On nam przebaczył już wszystko. Żaden grzech już nigdy nie stanie się powodem odpadnięcia od Boga. Krew Chrystusa silniejsza, Jego przebaczenie większe. Dlatego motywacja, jaką jest obawa, że musimy dobrze postępować, bo stracimy zbawienie, jest fałszywa, nieoparta na faktach. Jest wydumana przez człowieka, który nie do końca uchwycił, na czym polega dzieło Chrystusa, Jego wspaniałość. Ale tutaj w naszym tekście jest pewna podpowiedź naprowadzająca na tą prawdę i wracamy do początku, do wersu 22 i 24 naszego głównego tekstu i tam czytamy: wy natomiast przystąpiliście do pośrednika Nowego Testamentu Jezusa. Tutaj Jezus jest nazwany pośrednikiem Nowego Testamentu, inaczej mówiąc Nowego Przymierza. Jest stare przymierze, jest nowe, stare przyniesione przez Mojżesza, jest oparte na przykazaniach, jest oparte na obietnicach, które ludzie składali, że będą wierni Bogu. Będziecie wierni Bogu? Tak, będziemy przestrzegali przykazań, ale jeszcze nigdy nikomu się to nie udało. Dlatego Bóg miał w zanadrzu nowe przymierze, przyniesione przez Jezusa, ale zapowiedziane wielokrotnie wcześniej przez proroków. Czym się różni nowe od starego? Nowe przymierze? Podstawowe zdanie w całej grubej Biblii na ten temat, Księga Jeremiasza 32:40. Popatrzmy. Zawrę zaś z nimi przymierze wieczne, mocą którego nie zaprzestanę im wyświadczać dobra. Napełnię ich serca moją bojaźnią, by się już nie odwracali ode mnie. Nowe przymierze, tym różni się od starego, że Bóg dokonuje operacji na sercu człowieka. Bóg tak zmienia serce człowieka, że już się od niego nie odwróci. Stare przymierze, oparte na przykazaniach, było słabe właśnie dlatego, że ludzie obiecywali wytrwać, ale nikomu się nie udało. Nowe przymierze polega na tym, że Bóg zmienia serce tak, że już się od niego nie odwróci. Nie można stracić zbawienia, ponieważ polega ono na tym, że Bóg tak zmienia serce człowieka, że się nie odwróci. A jak człowiek sam postanowi odwrócić się od Boga? Ktoś zapyta. Nie ma takiej możliwości. Oczywiście na poziomie serca, bo została odcięta przez tą operację na sercu, albo inaczej. Ta decyzja, którą człowiek w pewnym momencie podjął w umyśle: Boże, chciałbym już nigdy się od Ciebie nie odwrócić. Tak? Jak pojawia się takie pragnienie na bazie rozczarowań. Boże, chciałbym już nigdy się od Ciebie nie odwrócić. Bóg tą decyzję wyryje na sercu człowieka, tak, że rzeczywiście już się nie odwróci. Ta modlitwa zostanie spełniona. No to gdzie tu jest prawo wyboru? No, niektórzy mówią wolna wola, ale człowiek nie ma wolnej woli. Nie mogę w tym momencie być w Japonii na przykład, ale mam prawo wyboru zawsze. No to gdzie tu jest prawo wyboru? Masz prawo wyboru, czy chcesz, aby Bóg dokonał takiej operacji na twoim sercu? Czy chcesz, aby uczynił je wiernym, nieodwracającym się? Jeżeli Bóg odrodzi twoje serce, taki będzie skutek. Gdzieś tam głęboko w sercu nie będziesz chciał już nigdy się od Niego odwrócić. Na tym polega odrodzenie serca przez Ducha Świętego. Jezus nazywa to powtórnym nawróceniem. Mówi, trzeba wam się powtórnie narodzić. Ktoś może w ten sposób rozumieć swoje przeżycia, które prowadzą go do Chrystusa, zanim jeszcze podejmie tą decyzję przed odrodzeniem serca. Myśli sobie tak. Już tyle razy postanawiałem być wiernym Bogu. Obiecuję Mu, że już będę wierny i trochę mi się udaje, a więc idę w stronę Boga, ale później upadam i się cofam. Dobrze, Boże, spraw, żebym już pozostawał wierny. Nie. To tak może wyglądać z naszej perspektywy, z naszego doświadczenia, ale Bóg objawia nam w swoim słowie, że to dzieje się inaczej. Nasze serce cały czas biegło w stronę przeciwną niż Bóg. Owszem, staraliśmy się, wielokrotnie postanawialiśmy poprawę i się nie udawało, ciągłe wzloty i upadki, ale w naszym sercu cały czas był zwrot od Boga. Tak? Chociaż może nam się wydawało inaczej. Uciekaliśmy od Boga. Ale teraz możliwa jest zmiana, która jest nazwana nowym przymierzem. Bóg tak może zmienić moje serce na moją prośbę. Zmienić zwrot o 180 stopni. Tak, że moje serce przestanie od Niego uciekać i zacznie bić dla Niego. I to się może zdarzyć w życiu człowieka tylko raz. Tak? Kiedy ten zwrot od Boga, pomimo tego, co człowiek sobie, jak sobie dobrze o sobie myślał, a jednak od Boga, a później nawrócenie i już na zawsze w stronę Boga. Także już nigdy się to serce nie odwróci. Dlaczego? Bo jest to dzieło dokonane wyłącznie przez Boga w moim sercu, dzieło doskonałe, nieodwracalne, jednorazowe. Nie mam z tym nic wspólnego, jeśli chodzi o moje wysiłki, moje zdolności. To było tylko to, że kiedy On zapukał, powiedziałem, wejdź, przebuduj. I to jest właśnie to rozwalenie muru, kiedy już pozwalamy Bogu dotknąć naszego życia. Muru, który nas do tej pory oddzielał od Boga, on był w naszych sercach, on polegał na tym, że jednak od Niego uciekaliśmy. I stało się to raz na zawsze w sposób nieodwracalny. To na poziomie serca, czyli tej najgłębszej cząstki naszej osoby, jestestwa, jakichś najgłębszych pragnień i motywów. Oczywiście płycej, na poziomie umysłu chrześcijanin nieraz będzie doznawał różnych rozterek, zwłaszcza na początku drogi, nieraz zawiedzie, upadnie, odwróci się, ale zawsze gdzieś tam w głębi serca już jest ten ślad, jest już ten zmieniony zwrot, tak? Bóg zaszczepił w nas już nowe pragnienie życia dla Niego. Dlatego chrześcijanin, kiedy upadnie, zawsze doświadcza rozdarcia, bólu. Jest jeszcze bardziej nieszczęśliwy niż przedtem, bo chce czegoś nowego, ale mu nie wychodzi. Bo serce już jest po stronie Boga, ale umysł nie nadąża jeszcze. Ale jeżeli ktoś nie rozumie różnicy między Starym i Nowym Przymierzem i mówi, tak, zbawienie jest z łaski, nie przez dobre uczynki, ale trzeba w nim wytrwać. To tak jakby mówił, zbawienie jest z łaski, na którą trzeba sobie zasłużyć. Na jedno wychodzi, tak? Dlatego mobilizowanie chrześcijan, że jak nie wytrwają, jak coś złego zrobią, to utracą zbawienie, jest oparte na nieprawdziwych założeniach. Muru już nie ma i nigdy ponownie nie powstanie. Bóg ma lepsze sposoby na motywowanie swoich dzieci do chodzenia Jego drogami niż straszenie utratą zbawienia, straszenie piekłem. Jest inna motywacja. Jaka? Idziemy jeszcze kawałek dalej, 25 wers. Strzeżcie się, abyście nie stawiali oporu temu, który do was przemawia, jeśli bowiem tamci nie uniknęli kary, ponieważ odwrócili się od tego, który na ziemi mówił, o ileż bardziej my, jeśli odwrócimy się od tego, który z nieba przemawia. Jest tutaj poważne ostrzeżenie i to zwrócone do chrześcijan, które mówi, że nie da się uniknąć skutków własnych decyzji. Decyzji, jakie podejmujemy, kiedy słyszymy Boże Słowo. Nie da się uniknąć skutków tych decyzji. A jakie to skutki? Jakie są skutki decyzji, które podejmujemy, gdy słyszymy Boże Słowo, Bóg nas do czegoś wzywa? To jeszcze dalej, wers 26-27. Głos Jego wstrząsnął wówczas ziemią, a teraz obiecuje, mówiąc, jeszcze raz wstrząsnę nie tylko ziemią, ale i niebem. Te zaś słowa jeszcze raz wskazują, że nastąpi zniszczenie tego, co zniszczalne, a więc tego, co zostało stworzone, aby pozostało to, co niewzruszone. Jakie są skutki naszych decyzji, gdy Bóg nas do czegoś wzywa? Bóg tutaj obiecuje, że jeszcze raz wstrząśnie nie tylko ziemią, ale i niebem. Może pamiętamy z poprzedniego odcinka, że wtedy Bóg wstrząsnął górą Synaj, gdy Izraelici stali pod tą górą, cała góra się trzęsła i wszyscy Izraelici się trzęśli też ze strachu, łącznie z Mojżeszem. Ale teraz Bóg mówi o przyszłości. Mówi, że jeszcze raz wstrząśnie, ale nie tylko ziemią, lecz i niebem. I co się stanie w tym wersie 27? Nastąpi zniszczenie wszystkiego, co zniszczalne, a pozostanie to, co niewzruszone. Co to oznacza? Wszystko, co osiągniemy tutaj na ziemi, ale co jest zniszczalne, zostanie zniszczone. Zostanie tylko to, co jest niezniszczalne. Są takie rzeczy, które są niezniszczalne, do których Bóg nas wzywa. A więc to jest inna motywacja, wspaniała dla chrześcijan, do tego, żeby właściwie reagować, kiedy Bóg nas do czegoś zachęca. To są skutki w przyszłej rzeczywistości. To jest to wszystko, co osiągamy podczas tego życia tutaj na ziemi, przez wiarę, kiedy ufamy Bogu, odnośnie rzeczy niezniszczalnych, które zabierzemy ze sobą do wieczności. Są dwie takie rzeczy niezniszczalne. To są dusze ludzi i Boże Słowo. Zaszczepianie Bożego Słowa w duszach ludzi i wszystko, co z tego wynika, to jest to niezniszczalne dzieło. Jest to dzieło Boga, tak? My ufamy, ale Bóg to czyni. Bóg zmienia innych ludzi, ale daje nam w tym udział, dając miejsce na naszą wiarę, byśmy ją angażowali i będzie za to wspaniała nagroda. Będą, mówiąc zupełnie obrazowo, pałace z granitu. Tak Bóg obiecuje, coś niezniszczalnego. I to jest właściwa motywacja w miejsce strachu przed utratą zbawienia, dla którego nie ma podstaw. Więc nie będziemy się tutaj w naszej wspólnocie nawzajem straszyć utratą zbawienia, ale będziemy się mocno zachęcać do zdobywania nagrody w niebie. I tak jak 28 wers jeszcze tu w naszym tekście mówi, dlatego też otrzymując niewzruszone królestwo, trwajmy w łasce, a przez nią służmy Bogu ze czcią i bojaźnią. Otrzymaliśmy niewzruszone królestwo, jesteśmy dziećmi Boga, książętami, nikt nam tego nie zabierze, ale dalej idzie zachęta, trwajmy w łasce, przez nią służmy Bogu ze czcią i bojaźnią. Co to znaczy trwać w łasce? Jeszcze jeden cytat, trochę wcześniej z 12 rozdziału Hebrajczyków, tam wcześniejsze wersy. Poznawaliśmy to wiele lat temu, ten fragment, ale zobaczmy. 15 i 16 wers. Baczcie, aby nikt nie pozbawił się łaski Bożej, aby jakiś korzeń gorzki, który rośnie w górę, nie spowodował zamieszania i przez to nie skalali się inni. I aby nie znalazł się jakiś rozpustnik i bezbożnik jak Ezaw, który za jedną potrawę sprzedał swoje pierworództwo. Ezaw to był człowiek, który pozbawił się łaski, czegoś dobrego, przez to jak wybierał, tak? Jak tutaj czytamy, wybierał rozpustę i bezbożne życie zamiast troski o swoje dziedzictwo. I my też zamykamy się na łaskę Bożą, czyli na to, czym on nas może obdarzyć, przez również przez niewłaściwe decyzje. Gdy Bóg nas do czegoś wzywa, a my zamiast tym zajmujemy się jakąś tam rozpustą i bezbożnym życiem. Albo też jakimiś bardziej neutralnymi rzeczami, ale nie tym, do czego Bóg wzywa. I na koniec jeszcze naszego tekstu jest jedno zdanie, które pokazuje, co dzieje się w życiu chrześcijanina, kiedy nie idzie za tym, co Bóg do niego mówi. Bóg ma też pewien sposób na to, żeby nas dyscyplinować. Oczywiście dlatego, że jest dobry, że chciałby nam w wieczności jak najwięcej tej nagrody dać. To jest ostatni wers w naszym tekście, 29. Bóg nasz bowiem jest ogniem pochłaniającym. Co to oznacza? Że wszystko, co chrześcijanin zbuduje, ale z pominięciem Boga, pochłonie ogień, tak? Zostanie to zniszczone, nie będzie miał z tego pożytku. Więc gdy na spotkaniu małej grupy albo podczas wykładu Bóg coś do nas mówi, decyzje, jakie podejmujemy, mają ogromne skutki. Budujemy coś niezniszczalnego przez dobre decyzje. Budujemy z granitu. Życzę Wam dobrych decyzji w tym tygodniu. Jest wiele ładnych rzeczy, ale po co im oddawać serce, skoro nie przetrwają? Raczej te materialne rzeczy bezlitośnie wykorzystajmy dla tego, co nie przemija.